Kościół, wydarzenia, komentarze.
Wracamy do Państwa po przerwie muzycznej, którą zaserwował nam pięknie Robert Paciorek. I rozmawiamy o orędziu papieża Franciszka na 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Chodź i zobacz. To taki punkt do wyjścia na temat kondycji mediów, ale też kondycji komunikacji, jak już zostało to powiedziane przez naszych gości, Zdzisław Pytka i ksiądz profesor Marek Lis, obecni w studiu. No ja bym chciał zapytać o to zdzieranie butów, o którym pisze papież Franciszek, bo mam wrażenie, że z perspektywy dziennikarza przyjemniej się robi taki temat, gdy można być na miejscu wydarzeń, ale z perspektywy odbiorcy również ciekawiej się go czyta, gdy mamy do czynienia z tą pogłębioną formą dziennikarstwa, jakim jest na przykład reportaż. Nie wiem, jak goście odczucia w studiu, ale wolę właśnie taki tekst angażujący niż krótką informację, czy nawet tekst publicystyczny. Zdzisław Pytka może rozpocznie.
No tak, nawet rozmawialiśmy o tym trochę w przerwie, że coś niedobrego się właśnie zadziało nawet z tym gatunkiem, który jest reportaż. I jej, ja nawet nie sądziłem, że ten wieczór będzie tak wyglądał, że ja będę tak źle się wypowiadał o internecie.
To ale to właśnie, na inne media.
To właśnie chyba internet też zabił tego ducha. To trochę rozleniwił dziennikarzy, tak? No bo po co właśnie zdzierać buty, jak jakąś informację mogę znaleźć w internecie. Ja się za sprawą internetu mogę przespacerować ulicami Nowego Jorku za chwilę.
Tylko tutaj wydaje mi się nawet nie o to chodzi, bo to uogólnienie jak najbardziej, ale czasem, żeby dostać informacje, wystarczy zadzwonić. Niekoniecznie trzeba jechać, no a jednak ta jazda to już jest przekroczenie granicy, to jest już ta podróż. No poza tym, będąc na miejscu, można wiele się dowiedzieć, nie tylko od osoby, która te informacje przekazuje, ale i osób związanych z tematem, ale może niekoniecznie kreujących te informacje.
Pan redaktor tu uprawia jakiś idealizm. Troszkę żartem zacznę. Gdyby różnica między dobrym dziennikarstwem a takim mniej dobrym polegała na tym, że się jest osobiście albo że się zadzwoni, to ja bym się tym w ogóle nie martwił i nie przejmował. Bo to cały czas byłoby znakomite dziennikarstwo. Bo to byłaby rozmowa z kimś. Oczywiście być może taka troszeczkę wybrakowana, bo przecież ileż można odczytać, gdy się na człowieka patrzy. Gdy się widzi drgnienie kącika warg, zmarszczkę, która nagle się pojawia, spojrzenie, które bardzo wiele mówi. Tego przez telefon nie zobaczymy, nie wyczujemy. I sposób komunikowania, przecież my nie komunikujemy tylko słowami. My komunikujemy całym sobą i tu rzeczywiście byłoby to przydatne mimo wszystko. Ale ja myślę o jeszcze gorszym rodzaju i tutaj muszę użyć cudzysłowa, które zamknie słowo dziennikarstwo. Takiego dziennikarstwa w cudzym słowie, które polega na tym, że to coś znajduję w internecie i bezczelnie zmieniam tylko nazwisko autora z kogoś na siebie samego.
Kopiuj, wklej.
Metoda kopiuj, wklej. Przyznam się, że swego czasu szukając jakichś informacji nagle trafiam na tekst. Tekst znam, czytam, mówię, to jest mój tekst. Tylko, że został podpisany przez zupełnie kogoś innego. Potem napisałem do zarządcy tej strony, mówię, no ale coś jest nie hello, to nie tak ma wyglądać. To był tekst, który był opublikowany. Mogliście go sobie wziąć, napisać źródło, gdzie został wydany. Natomiast nie, że ktoś bierze mój tekst łącznie z przypisami, ze wszystkim i sobie przypisuje tę wiedzę. Czasem szukam jakichś informacji, chociażby filmoznawczych. I pamiętam takie moje zaskoczenie. Potrzebowałem jakichś danych technicznych do filmu Krzysztofa Zanussiego z dalekiego kraju. To jest ta pierwsza filmowa biografia papieża Jana Pawła II. No i mówię, no zajrzę, cóż o tym pisze Filmweb. Portal, który jest przez wielu uważany za taki, no, właściwie prawie, że najlepszy. No i czytam, o czym jest ten film, że oto jest u progu II wojny światowej, kardynał Wyszyński zaprasza młodego Karola na kolację. Zaraz. Wigilia, Boże Narodzenie, II wojna światowa, Wyszyński. Tamtych postaci w tym momencie w ogóle nie ma. Ten film się zaczyna, owszem, w krajobrazie takim śnieżnym, ale to już jest spektakl pasyjny. To jest kalwaria zebrzydowska. Jeżeli się pojawia jakiś kardynał, to się najpierw pojawia kardynał Sapieha, który potem decyduje o przyjęciu także młodego Karola Wojtyły w czasie wojny do seminarium. Czyli komuś coś się pozbierało, jakiś kardynał, jakieś święta i jakieś wydarzenia, no ale po prostu Radio Jerewan i te wszystkie dowcipy, które były opowiadane, przy tym wysiadają. Natomiast boi się, że dla wielu taka informacja, no właśnie, niesprawdzona, niezweryfikowana. Tutaj wstać z kanapy oznaczałoby sięgnąć po film, zobaczyć, co w tym filmie się znajduje, ale potem niestety takie kopiuj i wklej jest reprodukowane, jest przekazywane dalej. Jednym słowem, karmimy się w świecie, w którym moglibyśmy informacje bardzo łatwo weryfikować. Karmimy się nieprawdą i z tym jest kłopot.
Jakie masz sposoby na to, żeby sprawdzić, zweryfikować informacje, które do ciebie docierają?
Wiesz, jeśli pytasz o takie informacje z życia politycznego, to ja się staram takich w ogóle nie oglądać, bo tego się nie da zweryfikować, tak? To zależy, która stacja nadaje i potrafią jedną sytuację przedstawiać na bardzo różne sposoby, czasami diametralnie inne. Tylko że, proszę księdza, też proszę zwrócić uwagę, niezależnie od tego, jak ksiądz ocenia stronę Filmweb, no to jednak jest to strona znana i taka strona, no, autorytatywna, jeśli chodzi o film. No, okazuje się, że nie.
Pełna błędów.
No, podobnie jak największa encyklopedia w internecie.
No tak, tylko wiesz, jeśli ja zaglądam do tego, na tą stronę Filmweb, czy zaglądam do Wikipedii, no to nie po to, żeby jeszcze weryfikować te informacje.
Owszem.
No to są dla mnie już jakieś autorytety. Bo druga rzecz też, my dzisiaj nie żyjemy w świecie informacji. My dzisiaj żyjemy w świecie newsów. Coś się pojawia i za chwilę znika.
Bo bardzo dużo newsów do nas dociera, bardzo dużo newsów jest produkowanych. I gdyby zapytać uczestnika, odbiorcę mediów, ciekaw jestem, czy wskazałby na przykład, jaka informacja była najważniejszą informacją w wiadomościach o godzinie 12.
Tak, ale to są zagadnienia znacznie dawniejsze niż media elektroniczne. Dlatego, że to, co przecież już dawno temu zostało określone w teoriach dziennikarstwa jako tak zwane agenda setting, czyli właściwie to ustawienie kolejności informacji, nadanie im, to dotyczyło na początku prasy drukowanej, to, co znajduje się na pierwszej stronie, co więcej, w górnej części pierwszej strony, bo to były te czasy, kiedy gazeta miała dość duży format, w związku z tym w kiosku była złożona na pół i to, co było w tej górnej części, rzucało się od razu w oczy. To, co ilustrowane, to, co wybite większym czy wytłuszczonym drukiem, to jakby stanowiło o ważności, ale nie ważności tej realnej, tylko można by powiedzieć ważności jakiejś ideowej. Podrzućmy to, wokół czego ludzie będą się zastanawiać, myśleć, o co będą się spierać. Wracając chociażby do Wikipedii, przyznam się, że korzystam często, bo jest to bardzo wygodne narzędzie. Natomiast nigdy nie czytam hasła tylko w jednym języku. Tylko jeżeli sobie coś znajduję po polsku, to w zależności od tego, jaki jest kontekst tego, o czym chcę się dowiedzieć, klikam sobie w którąś z innych wersji językowych. Z reguły dość kompletne są wersje anglojęzyczne haseł, po to, by sprawdzić, czy chociażby zgadzają się daty. I niejednokrotnie się okazuje, że daty się różnią, że różnią się jakieś dane techniczne, parametry fizyczne. No więc tu niestety trzeba wobec tego, co już dawno temu odkryto, dzisiaj problemem nie jest brak wiedzy. Dzisiaj problemem jest nadmiar wiedzy. Jest to, że jest tak zwana saturacja informacją. My nie jesteśmy w stanie przebić się przez gąszcz informacji, newsów. Wróćmy do tego słowa, które do nas docierają. I to sprawia, że wielokrotnie jesteśmy bezbronni, zadowalamy się 5 czy 6 informacjami, które pojawiają się w mediach i tyle. Natomiast nie zadajemy sobie pytań o pozostałą część rzeczywistości. Ostatnio studentów moich zapytałem, mówię, słuchajcie, jeżeli byście oglądali, nie będziemy tutaj podawać tytułów, no ale powiedzmy te tak zwane sztandarowe serwisy informacyjne telewizji w Polsce, czego dowiecie się o Afryce, o Oceanii, o Azji, ale innej niż Chiny i Japonia? Czego się dowiecie o krajach Ameryki Południowej, może w kontekście troszkę innym niż epidemia wirusa? To są właściwie pustynie dla nas. Tam się nic nie dzieje.
No, chyba, że coś wybuchnie.
Natomiast w gruncie rzeczy to nasze zainteresowanie jest zainteresowaniem bardzo egoistycznym. Wiadomo, własnym podwórkiem, troszeczkę rozszerzonym o te podwórka naszych bezpośrednich kontaktów politycznych, gospodarczych, społecznych czy kulturowych. Natomiast nie daje to w żaden sposób obrazu świata.
I tutaj chciałbym nieco zejść z mediów, czy tradycyjnych, czy elektronicznych, a przejść na komunikację taką międzyludzką, bo papież pisze, nic nie zastąpi zobaczenia na własne oczy, tylko taka refleksja przychodzi, że oczywiście czasy pandemii rządzą się swoimi prawami, ale gdyby nie pandemia, to i tak mam wrażenie, że zamiast spotkać się, wolelibyśmy napisać coś na czacie, porozmawiać. No, jeżeli nie wszyscy, to niektórzy, po prostu zamieniając ten kontakt rzeczywisty na ten wirtualny. Czy to nam służy, taki sposób komunikacji? Albo zastępowanie świata wirtualnego światem, świata rzeczywistego światem wirtualnym.
No i wiesz, w relacjach międzyludzkich na pewno nie służy. Ja już od dłuższego czasu z tą małą przerwą, kiedy wróciliśmy do szkoły, to już prawie trwa rok, prowadzę zdalne nauczanie. I wiesz, jak mi się chce tych ludzi zobaczyć, ale nawet wystarczyłyby mi te kamerki, tak? Tylko okazuje się, że dla tych młodych ludzi to jest bardzo komfortowa sytuacja, tak? Ich nie widać, czasami mają te spotkania, nie odbywają się w jakimś przybiórku, przy laptopie, tylko w łóżku przez telefon, mnie słuchają, więc... No to ja po 8 godzinach mówienia do monitora swojego laptopa, to dla mnie to jest przytłaczające, naprawdę. A dla nich jest to wygodne i faktycznie im to wystarcza w zupełności, nawet takie komunikowanie się między sobą za pomocą czatów.
Przed pandemią już mocno nasiliło się to zjawisko, ale czy pandemia właśnie nie dobije takich przyzwyczajeń, takiej chęci po prostu spotkania się z drugim człowiekiem w tym świecie rzeczywistym?
Nie wiem, czy można odpowiedzieć na takie pytanie bez przeprowadzonych badań, bo to jest coś, co można zweryfikować. My moglibyśmy sobie tutaj wyrażać opinię, więc proszę zobaczyć. Ja to odbijam właściwie przypominając tą metodę, którą postuluje papież Franciszek. Musielibyśmy wyjść naprzeciw tej rzeczywistości. Jeżeli mogę coś z własnego doświadczenia, chyba wszyscy jeszcze pamiętamy czasy sprzed epidemii, ale przecież to takie rozproszenie słuchaczy, studentów, pewnie też uczniów, dawało się zauważyć w salach lekcyjnych. Przecież niejedna szkoła wprowadzała zakazy chociażby używania czy też wnoszenia do szkoły telefonów. Ja dość regularnie, chociażby na zajęciach ze studentami dziennikarstwa na naszym uniwersytecie, walczyłem z tymi niebieskimi poświatami, które odbijały się w okularach najczęściej, bo to w nich widać świetnie. Przepraszam, ja nie potrzebuję grupy 30 osób, którzy są w swoich światach wyimaginowanych, wirtualnych, którzy czytają sobie jakieś rzeczy, przygotowują coś pewnie ważnego dla nich. Tylko moje mówienie w tym momencie do takiej sali, która mnie nie słucha, próba nawiązania jakiejś interakcji, rozmowy, z kilkoma tylko uważającymi. Obawiam się, że dzisiaj, gdy jesteśmy wobec ekranu, a z drugiej strony mamy młodzież, studentów, słuchaczy, uczniów, to jest jeszcze, jeszcze gorzej. Natomiast, myślę, i to chyba też jest takie doświadczenie, że taka tęsknota za drugim człowiekiem, ona na szczęście istnieje, chociaż
nie zaginie.
Nie zaginie, chociaż nie wiem, czy nie będzie to raczej tylko i wyłącznie taki luksus elity. Swego czasu, parę lat temu, gdy strasznie modne było łapanie tych takich dziwacznych stworków na swoje smartfony. Nie będę tutaj nazwy komercyjnej wypowiadał. Pamiętam, że z takim, niejednokrotnie mnie to strasznie drażniło, dlatego, że na jednej z moich ścieżek rowerowych nad brzegiem Odry, między kąpieliskiem, Bolką.
Tam były najcenniejsze te stworki.
Tam były różne takie stworki. I pamiętam jedno z miejsc, aż się zatrzymałem, zrobiłem zdjęcie, z jednej strony na tej ścieżce rowerowej, zupełnie w oderwaniu od rzeczywistości, bo każdy z nich był zanurzony w ekranie swojego komputera, czekając, kiedy ten stworek wyskoczy, żeby upolować, a po drugiej stronie ogrodzenia boisko, ogrodzone siatką i samotny chłopiec z piłką sam ze sobą grał w piłkę. Pozostałym wystarczała tylko i wyłącznie sprawność paluszków poruszających się po ekranie. I myślę, że to jest też troszeczkę problem, doświadczenie chociażby uczących, to pewnie pan dziś by dopowiedział. Swego czasu przerwa w szkole była wrażeniem traumatycznym, bo był straszny hałas, ruch, można było zginąć właściwie, jak się człowiek znalazł nie we właściwym korytarzu przebiegającej młodzieży czy dzieciaków. A ostatnimi laty podobno korytarze stały się bardziej ciche niż niejedna cela klasztoru kontemplacyjnego, bo dzieciaki siedzące wzdłuż ścian korytarza po to, by teraz odetchnąć troszeczkę tym oddechem głębokim internetu, ale przecież każdy swojego internetu.
To zdaje się, ty, Tomasz, powiedziałeś o tym głodzie spotkania z drugim człowiekiem, ale mam wrażenie, że jednak zaspokoimy się substytutem, zaspokoimy się tą rozmową na czacie.
Bo łatwiej.
Nie wiem dlaczego. Nie chciałbym tutaj dawać gotowej diagnozy, ale nawet już właśnie nie połączenie wideo, tylko taka ta potrzeba będzie zaspokojona tym, że jak do kogoś napiszę, albo jeszcze inaczej, to trochę może jest śmieszne, ale pamiętacie te wpisy na przykład na Facebooku, najgorszy dzień ever, tak? Taka potrzeba, żeby teraz ktoś się mną zainteresował, zapytał
co się stało.
Co się stało?
To państwo mogą teraz zapytać, co się z nami stanie za moment, bo teraz przerwa muzyczna. Tu ostrzegam, ale spokojnie wrócimy, więc mają państwo, patrzę na 5 minut chyba, prawda? Raz, dwa, trzy nam zagra. To chyba może być dobry czas na to, żeby sobie wieczorną herbatę zrobić, a jutro możemy być szczęśliwi.